genezą tych prezentacji jest być może publikacja mojej książki, która wyszła 3 miesiące temu, Zrozumieć pływanie. Książkę można kupić na mojej stronie dawidataczy.com, tak jak pokazuje baner. Natomiast nie ukrywam, że większość czy duża część argumentów w tej książce opiera się na mojej wiedzy politologicznej i tą wiedzę aplikuję w różnych dziedzinach życia, z pływaniem włącznie, ale nie tylko w pływaniu, także w innych dziedzinach. Także chciałbym przede wszystkim dzisiaj skupić się dość szybko na znaczeniu instytucji. Co to są instytucje, dlaczego w ogóle powinniśmy się nimi interesować, jak wyglądają dobrze działające instytucje i jak wyglądają źle działające instytucje w pewnym sensie. Także ten temat próbuję dzisiaj troszeczkę bardziej Wam przybliżyć, więc naszym dzisiaj głównym tematem będzie jeden wymiar instytucji, a ten wymiar to inkluzywność. Dość dużo o tym piszę w książce, jeżeli chodzi o polskie pływanie, ale inkluzywność ma do czynienia nie tylko z pływaniem, ale także z każdą dziedziną naszego życia. I można by powiedzieć, że im więcej inkluzywności, tym lepiej działające instytucje. Natomiast zanim do tego wskoczę, chciałbym powiedzieć kilka rzeczy na temat różnych poziomów analiz. Czy patrzymy na rodzinę, czy patrzymy na partie polityczne, czy patrzymy na Polski Związek Pływacki, czy patrzymy na Klub Pływacki, czy na system w ogóle krajowy, który obejmuje całe państwo, możemy skupić się na różnych poziomach analiz. Wydaje mi się, że to jest pierwsza taka kluczowa rzecz, którą warto zrozumieć, bo dość aktywnie biorę udział ostatnimi tygodniami w debacie na temat stanu polskiego pływania, skąd on się w ogóle wziął, że jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, gdzie będziemy zmierzać, jak to będzie dalej wyglądać. I w zależności od której strefy tutaj skupimy się, będziemy mieć inne źródła interpretacji co do tego, jaki jest problem, jak go naprawić. I wyróżniamy 3 poziomy analizy. Możemy patrzeć na instytucje, możemy patrzeć na indywidualne osoby i możemy patrzeć na kulturę. To są 3 różne dziedziny, 3 różne te jakby strefy, które ze sobą wzajemnie oddziaływują i każda z nich ma wpływ na to, jak działa partia polityczna, na to, jak działa Polski Związek Pływacki, Okręgowy Związek Pływacki, Klub Pływacki, obojętnie. Także przede wszystkim chciałem podkreślić, że w tej serii wykładów, kiedy mówimy o instytucjach, to oczywiście będę się skupiał na tym poziomie, natomiast te 2 są z nim połączone w mniej lub bardziej wyrazisty sposób. Indywidualne osoby, no to zależy, z jakim problemem mamy do czynienia, ale to może być czy prezes klubu, czy prezes Polskiego Związku, czy jakiś tam lider partii politycznej, czy lider kościoła katolickiego, obojętnie z czym mamy do czynienia, może być nasza uwaga skupiona właśnie na tym poziomie analizy. Natomiast przynajmniej w tej pierwszej serii wykładów będę chciał skupiać się na instytucjach, więc zobaczmy, jak wygląda ta krótka interakcja pomiędzy ludźmi a instytucjami. W ogóle skąd one się biorą? Instytucje, i to jest bardzo ważna pierwsza rzecz, którą trzeba podkreślić, zawsze, bez wyjątku, są produktem ludzkim. Nie ma innej opcji. To znaczy ludzie, my, jakieś tam indywidualne osoby, czy grupy, czy środowiska, tworzą instytucje różnego rodzaju, czasami tworzą je świadomie, czasami tworzą je nieświadomie. Natomiast interesujące jest to, że instytucje raz stworzone oddziaływają na zachowanie ludzkie. Także to nie jest tak, że to jest droga jednokierunkowa, ludzie tworzą instytucje i na tym się sytuacja kończy. Nie. My tworzymy instytucje, one nabierają swojego życia i oddziaływują na nas z powrotem. Jeżeli nam nie podoba się, w jaki sposób one na nas oddziaływują, wtedy dalej je modelujemy z powrotem, ale jest to takie zazębiające się koło, które między sobą oddziaływuje. Można by powiedzieć, że w środku tutaj jest kultura, w środku jest tutaj właśnie to środowisko, ta atmosfera, to wszystko, co próbujemy stworzyć, jest produktem tej interakcji. Ewidentnie widać to w środowisku pływackim, to, o czym teraz mówię. Jeżeli ktoś oglądał, a na pewno większość z Was oglądała Suchy Tor Broadcast wczoraj, ludzie, w tym przypadku rząd, stworzył instytucje, czyli przepisy dotyczące używania pływalni i basenów w czasie COVID-19. I większa część programu wczoraj była poświęcona temu, jak należy zinterpretować te instytucje, czyli te przepisy, które powstały w wyniku protestu środowiska pływackiego. Tak? Czyli ewidentnie pewni ludzie stworzyli jakieś reguły, zasady, procedury i teraz ludzie, którzy są pod wpływem tych instytucji, próbują znaleźć drogę, jak mają zareagować na te przepisy, jak mają się w nich obracać. Także jest to zdecydowanie interaktywne spojrzenie na tą interakcję ludzi i instytucji. Więc żeby nie mówić tylko w teorii, chcę powiedzieć kilka rzeczy na temat konkretnych przykładów instytucji. Najważniejszą instytucją, i dzielimy je na dwa rodzaje, formalne i nieformalne. Formalne instytucje to po prostu coś, co jest spisane. Najważniejszym dokumentem w każdym kraju jest konstytucja oczywiście, tak? Czyli jeżeli będę chciał wiedzieć, jak różni się Polska od Ameryki, no to pierwszym dokumentem, na który powinienem spojrzeć, to jest właśnie konstytucja. Konstytucja określa w bardzo konkretny i jasny sposób, kto sprawuje władzę, na jak długo, w jakich warunkach odbywają się wybory, według jakiej ordynacji wyborczej. Konstytucja spisuje te takie najważniejsze rzeczy i pozwala nam później porównywać dwa kraje, czy trzy, czy więcej, nieważne. Mogę powiedzieć, że Ameryka jest krajem federalnym, a Polska jest krajem unitarnym. Dlaczego? Bo tak mówi konstytucja tych dwóch państw. Oczywiście są jeszcze inne przykłady formalnych instytucji, jest ich pełno. Polski Związek Pływacki jest przykładem instytucji. Okręgowe Związki Pływackie są przykładem instytucji. Wszystkie kluby i tak dalej. Natomiast oprócz tych wszystkich formalnych zbiorów mamy również nieformalne instytucje, czyli zbiór norm socjalnych. Fakt, że w drzwiach przepuszczamy kobietę, jest nigdzie nie zapisane, ale tak uczy dobre wychowanie i większość ludzi stosuje się według tej normy nieformalnej. Czy na przykład jak ja uczę na zajęciach moich studentów, to każdy z nich siedzi twarzą do mnie, ale dobrze też wie, że zanim zada pytanie, to powinien podnieść rękę i dopiero wtedy, kiedy wskaże, że jest na niego czas wypowiedzi, wtedy dopiero zadaję pytanie. Nigdy nie musiałem nikomu mówić, że musi podnosić rękę, żeby zadać pytanie, ale taka norma socjalna została u nich zaszczepiona już pewnie na wcześniejszych etapach rozwoju i tak to jest. I to zresztą nie tylko w Stanach, tylko na całym świecie tak jest, że przynajmniej tak się domyślam, że student podnosi rękę, żeby zapytać o cokolwiek wykładowcę czy nauczyciela. Także to wszystko są przykłady instytucji. Im bardziej o tym myślimy, tym ewidentne staje się, że są one coraz bardziej wokół nas, one się po prostu mnożą i żyjemy w środowisku, które jest instytucjonalne. A więc trzeba też troszeczkę zdefiniować, co to jest instytucja i dlaczego w ogóle powinna was obchodzić, czy nas obchodzić, bo to, co teraz mówię, może się wydawać bardzo politologiczne, no może ktoś powiedzieć, ale po co mi to wszystko wiedzieć. Natomiast przede wszystkim trzeba zacząć od definicji, bo instytucja to powielający się wzorzec zachowania, czyli coś, co robimy systematycznego. Tak? Jeżeli idę do lekarza raz na dwa lata, to nie jest instytucja, tak? Ale komisja, która obraduje według ściśle określonego grafika, czy tam w Sejmie, czy w jakimkolwiek klubie, no to już jest instytucja. Oni mają swoje procedury, oni mają swoje przepisy i według tych przepisów działają. Jest to coś systematycznego. Dlaczego to jest ważne, że to jest coś systematycznego? Bo pozwala nam przewidzieć, jak ta instytucja będzie działać. Tak? Czyli jeżeli są obrady Sejmu, no to domyślamy się, że w takim terminie posłowie naszego kraju zbierają się, żeby tworzyć prawo czy wprowadzać różnego rodzaju poprawki i wiemy, że odbywa się to w ściśle określonych regułach. Tutaj wielką zaletą jest oczywiście instytucja demokracji, która pozwala nam, krótko mówiąc, w lepszy sposób uporządkować nasze życie niż państwa niedemokratyczne, które są bardziej nieprzewidywalne. Natomiast, to już podkreślałem na samym początku, siła instytucji polega na zdolności modelowania zachowania ludzkiego, tak? I to na każdym poziomie, czyli instytucje rzeźbią nasze akcje, nasze motywy, nasze zachowanie. I tutaj warte jest podkreślenie pewnego szczegółu, że prawo, jakiekolwiek prawo, nigdy nie jest neutralne, zawsze ekspresywne. Co to znaczy? Że nie można mieć jakiegoś prawa, które jest obojętne. Jeżeli prawo jest ekspresywne, to znaczy, że określa jakiś system wartości, które społeczeństwo akceptuje, czasami wbrew swojej woli, tak? Bo to, że coś jest zapisane w kodeksie prawnym, znaczy, że większość z nas, w demokracji przynajmniej, musi się temu stosować, jeżeli nie, do tego dochodzą formy jakieś tam karne, czy mandaty, czy bardziej surowe. I znaczy to tyle, że każde prawo jest normatywne, mówi o tym, co powinno być, nie tylko co jest. Jest to bardzo ważne, bo nawet na poziomie klubu ktoś może powiedzieć, okej, mamy tam jakiś regulamin, mamy tam jakiś zbiór wytycznych i tak ich nikt nie przestrzega. No nie do końca, bo jeżeli one są spisane, to spisane są z jakiegoś powodu i gwarantuję, że będzie czas czy okres, kiedy do tych kodeksów prawnych, nawet na poziomie klubowym czy związkowym, ktoś kiedyś wróci, szczególnie w czasie kryzysu. Jeżeli nie wiadomo, co zrobić, no to się patrzy, co zostało spisane kiedyś i te rozwiązania mogą być dobre albo złe. Także tutaj jest duża kwestia, bardzo ważna kwestia, aby zrobić takie prawo, takie instytucje, które są dobre. No ale jak zrobić dobre instytucje? Sprawić, żeby były inkluzywne, o czym będzie druga część mojej prezentacji. Kolejną cechą instytucji jest to, że są odporne na zmiany, tak? Czyli chyba najlepszym przykładem jest tutaj amerykańska demokracja. No dzisiaj jest dużo rozmów wśród politologów czy wśród dziennikarzy na temat erozji amerykańskiej demokracji w kontekście prezydentury Donalda Trumpa i jaki wpływ on wywarł na instytucje demokracji. Natomiast jeżeli by kogoś tak naprawdę przycisnąć do muru, no to każdy dziennikarz i politolog powie, że instytucje, no nie wiem czy każdy, ale wielu politologów powiedziałoby, że amerykańska demokracja jest bardzo odporna, że te instytucje sądu, kongresu, wszystkich tam urzędów lokalnych są głęboko zakorzenione w Ameryce, są głęboko zakorzenione w ten system i jedna osoba w 4 czy 8 czy nawet 20 lat nie będzie się tak w stanie łatwo zniszczyć. Także instytucje są bardzo odporne, tutaj to jest w pozytywnym kontekście. No nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o pływanie, bo mówimy teraz troszeczkę też o pływaniu i o politologii, a dużo ludzi narzeka na Polski Związek Pływacki i kierunek, w jakim związek zmierza i oni tak samo powiedzieliby, że związek jest odporny na zmiany w kontekście, kiedy te zmiany są bardzo potrzebne, tak? Czyli jest to pewna cecha instytucji, że raz zakorzenione, one mają dużą siłę przetrwania, właśnie ze względu na to, że zakorzeniają się w ludzką świadomość, ale i ze względu na to, że ludzie, którzy później pracują w tych instytucjach, mają interes w tym, żeby one przetrwały jak najdłużej. Mówiąc inaczej, jeżeli nowy prezydent, bo już teraz taki abstrakcyjny przykład podam, stworzy jakąś nową administrację, powiedzmy administrację do monitorowania przebiegu transakcji na kartach kredytowych, no to ci ludzie będą wykonywać tą pracę, ale oczywiście ta praca jest ich źródłem dochodu, więc za 4, 5, czy 10, czy nawet za rok czasu ci ludzie mają interes w tym, nie tylko, żeby dobrze wykonywać tą pracę, ale interes w tym, żeby ta instytucja, organizacja przetrwała jak najdłużej, żeby się właściwie rozszerzała, tak, bo będą mieli większy wpływ, większe zarobki i tak dalej. W ten sposób też tworzy się, co często nazywane jest kastą biurokratyczną, takie rozrośnięcie następuje. Natomiast bardzo ważne jest też, żeby powiedzieć, podkreślić, że instytucje nie działają mechanicznie, w sensie takim, że nie może być tak, że to Amerykanie na przykład próbowali w Iraku zrobić, zrzucą tam jakiś kodeks prawny i kilka instytucji na Irak, który nie był demokracją i teraz w magiczny sposób ma się nią stać. No tutaj oczywiście warunkiem takim ograniczającym była kultura, czyli tam brak doświadczenia z demokracją. To nie jest tak, że ty, czy ktokolwiek przyjdzie, zmieni jedną czy dwie rzeczy i to jak w zegarku będzie przebiegało w odpowiedni sposób. No niestety tak to nie działa. Nie ma takiego mechanicznego, deterministycznego podejścia do rzeczywistości, w której żyjemy. Wiem, że to jest dość dużo teorii, natomiast wydaje mi się, że musiałem taki początek tutaj przedstawić, żeby ludzie lepiej zrozumieli, co chciałem napisać w książce, aczkolwiek ona była dość dobrze odebrana, natomiast cała ta konwersacja o instytucjach zazębia się, jeżeli chodzi o modele sportowe w USA i w Polsce, i to, co je różni, i to, co mają ze sobą wspólnego, ale chciałem się skupić na różnicach. Zresztą w książce też się skupiam na różnicach, zrozumieć pływanie i wyszczególniam tam takie trzy strefy porównawcze, jeżeli tak mogę powiedzieć. Amerykański model sportowy oparty jest na inkluzywności, nasz na ekskluzywności. Ekskluzywność tutaj rozumiana jest jako coś, co wyklucza, tak? Czyli wyklucza, a tutaj się wklucza, jeżeli mogę takie słowo użyć, albo zachęca się jak największą ilość osób do udziału. U nas system jest skonstruowany w przeciwny sposób, że on eliminuje osoby, które biorą udział na przykład w sportach. Im wyższy poziom, tym mniejsza ilość uczestników i one są systematycznie te ilości redukowane. W Ameryce cała presja rozwoju jest oparta na działaniach oddolnych, organicznych, czyli wszystko napędza się od dołu. U nas jest przeciwnie, u nas jest presja centralna, odgórna. Głównymi zawodnikami, głównymi tutaj postaciami są najlepsi sportowcy. W Ameryce oczywiście jest ich więcej, ale powód, dla którego jest ich więcej, jest taki, że mają większą presję oddolną, organiczną. I ostatnim takim elementem, który odróżnia nas od Ameryki, jest produkcja tak zwanych czarnych łabędzi. O tym będzie kiedyś inna prezentacja. Czarne łabędzie to w skrócie są niespodzianki i niespodzianki pozytywne w naszym kontekście. System amerykański produkuje takie niespodzianki pozytywne, jest nastawiony, żeby takie niespodzianki stwarzać. Nasz system aktywnie redukuje czarne łabędzie. Jeżeli niespodzianki się zdarzają, to są to one raczej przypadkowe, są raczej wynikiem jakiegoś tam fartu niż centralnego planowania, powiedziałbym. Natomiast no, tutaj jest dużo rzeczy, które można by powiedzieć. Dzisiaj skupimy się na inkluzywności. Najwięcej będę mówił o Ameryce, żeby dać może troszeczkę, szczególnie dla widzów, którzy czytali Zrozumieć Pływanie, będą widzieć inne wymiary inkluzywności, które do tej pory nie poruszałem w książce, nie poruszałem na moim blogu, natomiast cała Ameryka jest podszyta inkluzywnością i to chciałbym pokazać, dlaczego to jest, inkluzywność to jest motor napędowy całej Ameryki i skupię się na trzech różnych wymiarach, ale jest to coś, co pozwala Ameryce być właśnie pionierem w różnych dziedzinach, nie tylko w sporcie i im więcej inkluzywności w przypadku USA, tym większa wydolność systemu, więc skupiać się będę oczywiście na tym elemencie dzisiaj. Te inne elementy postaram się poruszyć kiedyś. Zacznijmy od polityki. Można by tu dużo mówić. Może ewidentnym tutaj punktem wyjścia byłaby kandydatura czy prezydentura Baracka Obamy, pierwszego czarnoskórego prezydenta USA. Natomiast chciałbym się skupić raczej na Sądzie Najwyższym. Domyślam się, że mało kto w Polsce lub nikt nie będzie wiedział, kim są te dwie osoby. Te dwie osoby to jest sędzina czy sędzia Ginsburg, a to jest sędzia Clarence Thomas. I sędzina Ginsburg i sędzia Thomas należeli do najwyższego sądu USA, sądu, który składa się z 9 członków, 9 osób. I być może osoby, które interesują się polityką USA, wiedzą, że Ruth Bader Ginsburg, sędzia, zmarła chyba 2 tygodnie temu i obecnie odbywa się proces jej zastąpienia. Jej proces zastąpienia, czy z 9 osób zrobiło się 8. Nominacja należy do prezydenta Trumpa, on taką nominację wystosował, a natomiast, żeby ta nominacja została oficjalnie zatwierdzona, to ona musi przejść przez Senat. Właśnie odbywały się przesłuchania osoby, która ma ją zastąpić i zobaczymy, co zagłosuje Senat, bo to Senat decyduje o tym, czy ta osoba przejdzie, czy nie. Natomiast dlaczego wybrałem akurat te dwie osoby? Z dwóch różnych powodów. Pierwsze, one są skrajne, jeżeli chodzi o poglądy polityczne. Sędzia Ginsburg to jest chyba najbardziej liberalny sędzia w historii USA. Znana ze swoich poglądów na temat aborcji i praw kobiet w różnych dziedzinach, ale sędzia Ginsburg zawsze promowała nieograniczony dostęp do aborcji i została nominowana przez Billa Clintona w latach 90. Natomiast sama jest produktem, urodziła się w latach 30., poszła do szkoły prawniczej w czasach, kiedy kobiety jeszcze nie chodziły do szkoły prawniczej, tak często chodziło do Harvardu, czyli do czołowej szkoły i jest pochodzenia żydowskiego, co również było nowoczesnością, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy w dziedzinie sędziów, którzy bierali udział w tej instytucji, chyba by się przewinęło 120 osób od momentu, kiedy Ameryka powstała. Większość z nich to byli protestanci, bo Ameryka to jest kraj protestantów. Religia właśnie sędziny Ginsburg była ważnym czynnikiem, to, że była kobietą, było ważnym czynnikiem jej wyboru i jej poglądy. Ona sama powiedziała w 1993 roku, kiedy była przesłuchiwana przez Senat, to, co się stało mnie, czyli moja kariera polityczna, mogła się przydarzyć tylko w USA, nigdzie indziej, nie w Polsce, nie w Iraku, nie w Niemczech, tylko w Ameryce miałem szansę iść do szkoły, do jakiej poszłam, mimo że ona nie była tak równa, jeżeli chodzi o równouprawnienia kobiet i mężczyzn w latach tam 50., jak jest teraz, tylko w Ameryce mogłam znaleźć taką pracę, jaką znalazłam i na pewno dzisiaj jest ona ikoną Partii Demokratycznej i wielu, wielu liberałów, którzy patrzą na niedawno zmarłą sędzinę Ginsburg i podziwiają jej karierę i jej ścieżkę do władzy, do sędziowania w Sądzie Najwyższym. Jeżeli chodzi o tego pana Clarence Thomas, no to jego ścieżka nie mogłaby być bardziej inna niż jego koleżanki z sądu. Pochodzi on z południowej części Ameryki, z ekstremalnej w ogóle biedy, wychowany właściwie bez rodziców, przez swojego dziadka. Clarence Thomas również dostał się do najlepszych szkół, po drodze chciał być księdzem. Też znaczące jest bardzo jego pochodzenie, oczywiście jego rasa, jak również jego poglądy religijne, bo jest katolikiem. Katolicy też są mniejszością w historii Sądu Najwyższego w USA. Natomiast te dwa przykłady skrajne, jeżeli chodzi o miejsce urodzenia, Nowy Jork, Alabama, jeżeli się nie mylę, religię, płeć oczywiście, poglądy polityczne. Clarence Thomas to jest najbardziej konserwatywny członek Sądu Najwyższego na dzień dzisiejszy. Inkluzywność w Sądzie Najwyższym w polityce pozwala właśnie czerpać z tych różnych źródeł i teraz te źródła się później, te pomysły się ścierają i są w stanie wyprodukować system, który utylizuje energię od osób, które wcześniej w tym systemie nie brały udziału. Także jest to wielka zasługa Ameryki, że przynajmniej w polityce taki nacisk jest coraz większy i jest on coraz bardziej widoczny. Jeżeli chodzi o sport, tutaj nie będzie żadnej nowości, bo sport jest główną bramką, tak jakby przejścia do lepszego życia dla wielu, wielu osób. Na pewno moi widzowie poznają tych dwóch panów. Mike Tyson, o którym piszę w książce, również urodzony w Nowym Jorku, również w ekstremalnej biedzie. Niesamowicie agresywna przeszłość tego pana. Nie będę tutaj opowiadał biografii Mike'a Tysona, natomiast wszyscy wiedzą, że on został najmłodszym mistrzem świata w boksie i pisze też o tym w książce. Inkluzywność w sporcie, co to znaczyło? To nie znaczyło, że on znalazł tam jakiś idealny klub dla siebie, wręcz przeciwnie, on znalazł jednego mentora, jedną osobę, Cass DeMaro, który właściwie wyciągnął go z więzienia w wieku tam chyba 12 czy 13 lat i tak jak Mike Tyson sam mówi, złamał sam jego psychikę, osobowość, poskładał ją na nowo, wytrenował go i on w wieku tam 19 lat został mistrzem świata. Oczywiście zarobił miliony dolarów i tak dalej, ale inkluzywność stała się jego przepustką do wielkiej kariery sportowej, do tego, by być chyba jednym z najlepszych bokserów w historii sportu. A ten młody chłopak tutaj, kibice koszykówki na pewno wiedzą, że to jest LeBron James, jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy koszykarz NBA, dalej grający zresztą, który wygrał tytuł NBA chyba 2 tygodnie temu. Również LeBron James nie wie, kto jest jego ojcem, a przynajmniej publiczność nie wie, społeczeństwo nie wie. Jego talent został odkryty, kiedy ścigał się z chłopakami gdzieś tam na boisku. Zobaczył go trener w ogóle jakiejś lokalnej drużyny sportowej i kazał mu się ścigać z innymi chłopakami, kto wygrał tam miał dostać 10 dolarów, oczywiście on tam ich przegonił na 100 metrów o 10 metrów I jego historia jest taka, że dzisiaj tak, jest milionerem, jest jednym z najlepszych graczy, ale był czas, kiedy był bezdomny i ze swoją matką mieszkał u tego trenera, właściwie bez swojej matki. Jego matka pozwoliła mu mieszkać u swojego pierwszego trenera, później przeprowadził się gdzieś indziej. Jeżeli popatrzę na sylwetki w ogóle wielu sportowców, czy to w futbolu, baseballu, czy w jakiej innej dziedzinie, wielu z nich pochodzi z bardzo skromnych środowisk, bardzo biednych środowisk, nawet nieskromnych. Nie wiem, na ile moi widzowie będą znali takie osoby jak Randy Moss, Shannon Sharp. Jest ich tutaj naprawdę dużo, to akurat wymieniam futbol. No, Shannon Sharp to jest jeden z najlepszych graczy futbolu, który opowiadał, że jak mieszkał w Alabamie chyba też, jak dobrze pamiętam, to miał taki dach, że wieczorami gwiazdy widział, po prostu miał dziurawy dach w domu, pochodził z wielodzietnej rodziny, gdzie nawet na buty nie mieli, dzisiaj jest, wiadomo, że jest milionerem. Także ta inkluzywność, to szerokie łapanie talentu jest w Ameryce sportowego powszechne, mogłoby być bardziej powszechne, ale dla wielu osób jest to furtka do lepszego życia, do wykorzystania właśnie talentu sportowego, który w nich drzemie. I zobaczmy teraz jeszcze, bo to nie tylko chodzi o politykę i o sport, ale także świadomość społeczna, taka ogólna. To może taki śmieszny przykład, ale moje córki ostatnio namówiły mnie, żebym usiadł z nimi i oglądał film na temat tego chłopaka i tego szczura. I do tego filmu tam oglądałem 5/60, pracowałem gdzieś tam, ale kątem okiem patrzyłem, o co chodzi w tym filmie. Jego przesłanie jest takie, że ten chłopak chce być kucharzem, ale ten szczur ma niesamowity węch i razem gotują w tej najlepszej restauracji w Paryżu i wspinają się coraz to wyżej, jeżeli chodzi o ich popularność, o wykwintne danie, jakie gotują. Natomiast przesłanie filmu jest takie, że każdy może gotować, czy każdy może być mistrzem kucharskim, ale duże kłody stawiane są im pod nogi i nie będę wam całego filmu opowiadał, ale przychodzi taki krytyk filmowy, który będzie oceniał ich, czy oni mogą istnieć, czy nie mogą istnieć i dochodzi do takiego wniosku, który bardzo mi się podoba. Tutaj mam cytat po angielsku. Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. Znaczy to tyle, że nie każdy może być wielkim artystą, wielkim mistrzem. Ja tego nie twierdzę, nie twierdzi tego nikt, kto ma jakiekolwiek pojęcie o talencie sportowym, o talencie politycznym, czy jakimkolwiek innym talencie, choćby do gotowania, ale wielki mistrz może przyjść skądkolwiek. On może być urodzony w największej biedzie, w najgorszej sytuacji społecznej i jeżeli da mu się szansę, taką inkluzywność się stworzy, on będzie w stanie pokazać swój talent, jakikolwiek to jest talent. Także ta świadomość społeczna w Ameryce zawsze była duża, tak, czyli od zera do bohatera, mówi się w Polsce. No tu takich historii jest setki, jeżeli nie tysiące, bo cały system oparty jest właśnie na inkluzywności. Także coś praktycznego może teraz, bo widzę, że z nami jest mój były trener, Sławomir Szwed. Pozdrawiam serdecznie trenera. Natomiast kilka takich praktycznych aplikacji, jeżeli chodzi o zasady inkluzywności, bo każdy z was ma inne cele, każdy z was pracuje pewnie w innej dziedzinie i próbuje dojść do innych rzeczy. Cokolwiek to jest, czego wy szukacie, można takie trzy zasady stworzyć, czy w waszej firmie, czy w klubie, czy w Polskim Związku Pływackim, czy w Okręgowym Związku Pływackim. Pierwsza zasada jest taka, że zarzucaj jak największą ilość sieci. Ja o tym często mówiłem nie tylko w mojej książce, ale we wszystkich wywiadach. My w Polsce łowimy wędką, czy tam pojedynczą wędką, ale nam potrzeba dużych sieci. Musimy szerokie sieci zarzucić, musimy rekrutować osoby, talenty, umiejętności z rejonów, które do tej pory nie były gdzieś tam na naszym radarze. Także im większa ilość tych sieci, im większa ilość tych wędek w łodzie, tym większa możliwość naszego połowu i powinniśmy łowić najczęściej jak to tylko możliwe, czyli nie raz na rok, nie raz na miesiąc, tylko co chwilę, tak? Im więcej razy będziemy w stanie to zrobić, tym większe prawdopodobieństwo, że złowimy tą złotą rybkę, jakakolwiek ta złota rybka jest, cokolwiek to jest. Talent menedżerski, kucharz, pływak, sportowiec, osoba na jakąś tam posadę. Trzeba zarzucić szeroką sieć i trzeba być cierpliwym. To jest też bardzo ważny punkt tutaj, ten ostatni. trzeba opóźniać eliminację, tutaj mówię tak w przenośni, rybek, które wydają się nie być złote, bo one się takie złote mogą okazać. Tutaj zazębia się już nasza dyskusja o produkcji czarnych łabędzi, tak? Musimy być cierpliwi. Szczególnie ten punkt jest tak bardzo ważny podkreślenie, jeżeli chodzi o młode osoby. Widać to cały czas z młodymi osobami w firmach, czy w rodzinie, czy w sporcie. Dajmy im czas. One się kiedyś rozwiną, tylko potrzeba im trochę cierpliwości, tak? Potrzeba im, komuś nie wyszło raz, daj mu szansę drugi raz, nie wyszło mu drugi raz, daj mu piąty, dziesiąty, jeżeli on oczywiście chce. I te złote rybki mogą się nie wydawać złote, ale one się takie mogą okazać. Także wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Natomiast nie da się ukryć, że przynajmniej w prywatnych rozmowach, które prowadzę na Facebooku, czy we wszystkich wywiadach, które prowadzę, no inkluzywność w Polsce nie trafiła na dobry grunt, bo mamy wiele, wiele problemów. I dwa największe problemy to powiedziałbym takie, że jest to słaba infrastruktura i dług. Tak, jeżeli zaczniemy od długu, jeżeli ktoś ma dług, no to nie jest w stanie inwestować, no bo ciąży na nim ten ciężar, ale tutaj myślimy raczej o sferze prywatnej, aczkolwiek nawet klub, który jest zadłużony, no to nie będzie w stanie inwestować długoterminowo, tylko myśli krótkoterminowo. Takiego klubu nie stać, żeby gdzieś tam być cierpliwym z tymi rybkami, tylko szuka pożywienia natychmiast już teraz, wyników, dofinansowań i ta dłuższa perspektywa skraca się coraz bardziej. Także jeżeli ktoś jest, czy organizacja, czy firma, czy związek, obojętnie co, w stanie uniknąć długu, no to jest to dobra strategia. Słaba infrastruktura również jest problemem tutaj, bo na przykład jeżeli myślimy o rozwoju pływaków, którzy gdzieś tam nie są w stanie utrzymać tempa innym, co się z nimi robi? No nie ma miejsca na basenie, trzeba ich odciąć. Wydaje mi się, że to są dwa takie główne czynniki, które przeszkadzają. Natomiast nie są to jedyne czynniki i chyba podkreśliłbym jeszcze, że jest możliwość obejścia tych czynników, także jeżeli ktoś naprawdę uwierzy w to, że inkluzywność może przynieść duże, duże korzyści w czasie przyszłym, będzie w stanie nawet zmierzyć się ze słabą infrastrukturą. Natomiast co jeszcze jest problemem? Zbytnia optymalizacja. Co tutaj mam na myśli? Wydaje mi się, że presja rynku na każdą osobę, na każdą firmę, na każdy związek jest taka, żeby być optymalnym, redukować straty. I wydaje mi się, że jednym z wniosków z obecnego kryzysu jest taki, że zbytnia optymalizacja właściwie jest zabójcza, tak? Bo weźmy na przykład produkcji maseczek, chociażby coś takiego prostego. Ameryka, która wydaje $1 miliardy na to, żeby gdzieś kosmos przeszukiwać i robić pewne badania za $1 miliardy, nie jest w stanie produkować własnych maseczek i wentylatorów, bo jest je taniej robić gdzieś za granicą w Chinach. No okazało się, że kiedy przychodzi potrzeba takie rzeczy sprowadzić, no to Chiny zatrzymały eksport tych materiałów, bo potrzebowały je dla siebie i ta zbytnia optymalizacja okazała się zabójcza. Mówiąc inaczej, lepiej byłoby stracić trochę na tej produkcji przez te 10-20 lat, czyli produkować droższe maseczki, droższe wentylatory, ale w czasie, kiedy nadchodzi kryzys, no nie byłoby takiej tragedii, tak jak jest teraz, tak? Czyli zbytnia optymalizacja absolutnie zabija. W sporcie zbyt szybka profesjonalizacja również zabija, to o tym też mówię, jest wrogiem inkluzywności, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Wydaje mi się, że rozwój powinien być holistyczny. Jeżeli ktoś nie pasuje tam do naszej szufladki, jakiś uczeń na przykład, który nie jest na tyle dobry z matematyki, jak powinien być, no to się go skreśla, a okazuje się, że ma talent artystyczny. Takich przykładów było również dziesiątki osób, które nie pasowały do tej profesjonalizacji, która była i ich talent gdzieś tam był tłumiony. Tutaj chcę podkreślić, to jest bardziej może do pływania temat, natomiast wiem, że w suchym torze broadcast w przyszłym tygodniu albo za dwa będzie nacisk na badania, testy i weryfikacje. Ja sam przeszedłem wiele testów, badań i weryfikacji, może nawet nie sportowych, ale intelektualnych, na przykład, żeby dostać się na studia, ktoś musi przejść odpowiednie testy. No, te testy są stworzone w jakiś tam sposób i one dają nam jakieś informacje, ale one nie przewidują, jak dobrze komuś pójdzie na studiach. Tutaj można by całą prezentację zrobić na ten temat. Te testy są stworzone w sposób, który jest wadliwy, powiedziałbym nawet. One dają tam jakąś informację, ale na przykład nie mówią nam nic o tym, jak zadedykowana jest dana osoba, żeby ukończyć doktorat, czy żeby znaleźć pracę, czy te wszystkie jakieś tam pseudo badania inteligencji i tak dalej. Wydaje mi się, że ten nadmierny nacisk na badania wszelkiego rodzaju może być bardzo zgubny, bo ktoś może jechać z Katowic do Warszawy i taki test powie ci, że jest tam 450 kilometrów, tylko że ty jedziesz na południe, a nie na północ, tak jak powinieneś jechać. I właśnie taki jest problem z tymi testami, że są bardzo precyzyjne, ale mogą iść w kompletnie złym kierunku. Także jest to bardzo duży problem. A dlaczego o tym mówię? Bo w pływaniu polskim tych prezentacji na temat zakwaszenia i wydolności i parametrów jest tak dużo, że naprawdę tego głowa boli. Ja nie mówię, że one są nieważne, one mają swoje miejsce. Natomiast tak jak piszę w książce, no, człowiek to, czy pływak to nie maszyna, a sport to nie nauka. Jest jakiś tam zasób talentu, który każdy ma i właśnie wydobywa się je nie przez testy, ale przez inkluzywność. Także wydaje mi się, że to warte podkreślenia jest. Na zakończenie powiem jeszcze tylko, mam jeszcze tylko dwa slajdy. Jakie są ograniczenia inkluzywności? Dopatrywałbym się przynajmniej trzech ograniczeń. Przede wszystkim ich aplikacja sprawdza się w dziedzinach, które zyskują na konkurencji. Ja dość często o tym mówię, natomiast nie wszystkie dziedziny powinny być poddane konkurencji. To jest sprawa warta rozróżnienia i wiele osób w ogóle o tym zapomina. Konkurencja jest dobra pomiędzy zawodnikami, konkurencja jest dobra pomiędzy klubami, konkurencja jest dobra pomiędzy państwami na Igrzyskach Olimpijskich. Ale są strefy, które do konkurencji absolutnie się nie nadają. Na przykład jedną z takich konkurencji można by się dziedzin jest edukacja. I tutaj też można by dużo powiedzieć na ten temat. Także inkluzywność sprawdza się szczególnie w dziedzinach, gdzie konkurencja jest bardzo, bardzo przydatna i jest też motorem napędowym. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że w nagłych i ekstremalnych dawkach w Polsce to raczej nie grozi, ale to też jest warte podkreślenie, inkluzywność może zaszkodzić. A właśnie tutaj czytam, akurat mam przypadkiem, no, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, to jest książka The Anatomy of Fascism, to Anatomia Faszyzmu, Robert Paxton, jedna z lepszych książek, jakie kiedykolwiek czytałem, która opisuje genezę faszyzmu w Europie na początku XX wieku i autor tej książki ewidentnie pokazuje, jak radykalne rozszerzenie praw do głosowania w państwach europejskich stworzyło bardzo, bardzo podatny grunt na faszyzm w takich państwach jak Włochy czy właśnie Niemcy, tak? Czyli inkluzywność w tym wymiarze tutaj polityczna, bardzo szybka, bardzo nagła i w ekstremalnych dawkach, bo duża część społeczeństwa została włączona, okazała się bardzo niebezpieczna, zabójcza wręcz dla rozwiązań politycznych Europy. Natomiast ostatnia uwaga, jeżeli macie jakieś pytania, to też zachęcam zamieszczać je, bo będę miał tylko jeszcze jeden slajd. Ostatnia uwaga to taka, że no nie ma niestety rozwiązań idealnych. Żyjemy w świecie ograniczonym, w świecie, w którym idealne rozwiązania się nie sprawdzają, a inkluzywność nie działa w próżni. Są inne czynniki, które wpływają na rozwój systemów, na rozwój klubów, na rozwój organizacji. Także to nie jest tak, że my do jakiegoś tam ideału inkluzywności dojdziemy i nie będziemy mieć żadnych innych problemów, ale jeżeli inkluzywność powiększy się w Polsce w każdej dziedzinie, jestem przekonany, że nasza konkurencyjność światowa zwiększy się właściwie natychmiast. Także dużo się nagadałem, ale mam tylko trzy punkty, z którymi chciałbym was zostawić na ostatnim slajdzie. I tak jak mówię, jeżeli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem po zakończeniu tej prezentacji. Natomiast zostawiam was, drodzy widzowie, z trzema wnioskami. Pierwszy na temat instytucji. Są one potężnym narzędziem kształtowania zachowania ludzkiego. Instytucje nie działają w próżni i nie są neutralne. One są stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby kształtować, jak ludzie zachowują się, jak oddziaływują między sobą. Także to nie jest tak, że możemy sobie coś stworzyć, tylko żeby stworzyć. Każda instytucja, mówiąc inaczej, ma konsekwencje. Także warto, naprawdę warto przemyśleć, jakie instytucje tworzymy, na jakich założeniach są one oparte. Po drugie, powiedziałbym, że instytucje oparte na inkluzywności działają, ponieważ używają wcześniej marnowany potencjał ludzki, tak? Czyli mówiąc tak kolokwialnie, jesteśmy w stanie łowić na nowych jeziorach, na nowych stawach, w nowych rzekach, tak? Instytucje pozwalają nam wykorzystać potencjał ludzi, którzy wcześniej nie brali udziału w naszym życiu polityczno-społecznym. I czy to ma wymiar polityczny, czy to ma wymiar sportowy, czy to ma wymiar biznesowy, tak to już jest, że ja dzisiaj mówię tę prezentację, ogląda mnie chyba 15 osób, ale każdy z was wie więcej niż ja w jakiejś tam dziedzinie, także wspólnie jesteśmy więcej w stanie stworzyć, niż ja jestem w stanie stworzyć na temat instytucji. Także im większa sieć, im częściej łowimy, tym większy potencjał ludzki, ogólnie mówiąc. I ostatni punkt, bo tu dużo mówiłem dzisiaj o Ameryce i jak dużo tutaj się nakładzie nacisku na inkluzywność. Uważam, i to może jest dość kontrowersyjne, ale poszerzenie inkluzywności w Polsce jest łatwe. A jest łatwe, bo jest niski poziom obecności tego czynnika. Mówiąc inaczej, jeżeli ktoś próbuje stracić wagę i waży 200 kilo, no to jest mu łatwiej zrzucić 20 kilo niż osobie, która waży 80 kilo, tak? My mamy duży deficyt inkluzywności. Oczywiście żyjemy w pewnym środowisku polityczno-społecznym, który ogranicza inkluzywność. Nawet bym powiedział, że ona jest aktywnie zwalczana, ale być może jest to jakieś takie wyzwanie dla mnie, czy dla was ode mnie, na poziomie klubu, na poziomie organizacji, na poziomie biznesu. Czy jest możliwość zaangażowania pływaków, którzy tam nie do końca myślą, że są pływakami, tak? Czy jest możliwość rekrutacji bankierów, którzy do końca nie myślą, że powinni być bankierami? Czy jest możliwość zaangażowania studentów, uczniów, którzy gdzieś tam mają na bakier schodzenie na zajęcia, ale 5-10 minut dodatkowej uwagi pozwoliłoby im naprawdę pokazać, jaki mają talent artystyczny, matematyczny do pisania, cokolwiek by to było. Także wydaje mi się, że co do Polski, to naprawdę mamy duże pole do popisu, jeżeli chodzi o zwiększanie inkluzywności. Potrzeba nam przede wszystkim wyobraźni i kreatywnych rozwiązań. No, z tego, co pamiętam, to w Polsce takich czynników nie brakowało.